Europie z Agatą bardzo dużo jeździmy. Do końca tego roku, prawie tydzień w tydzień, mamy jakieś usługiwania w kościołach. No, za wyjątkiem tego, że styczeń i luty Agata bierze wolne, dlatego że prowadzi szkołę pasji wizji i to jest bardzo duże przedsięwzięcie i ona przez 2 miesiące ją przygotowuje. Ale tak sobie w pewnym momencie zaczęliśmy planować, że ponieważ tych kościołów tak dużo odwiedzamy, a te kościoły są w różnych stanach i na różnych poziomach i w różnym nastroju, zaczęliśmy się zastanawiać, czy gwiazdek nie zacząć przyznawać tym poszczególnym i taki katalog wydać, w których rekomendujemy kościoły. W każdym razie wy się nie macie co martwić, macie 5 gwiazdek zaklepanych. Także tylko tyle chciałem powiedzieć. A teraz z tym zespołem to 6 nawet. Także chwała Bogu. Kocham bycie w kościele z Bożymi ludźmi. Nie ma nic bardziej cudownego niż zgromadzenie się z tymi, którzy chcą wywyższać Jezusa. Bo tak jak jest wiele aktywności na tym świecie i nie wiadomo, co do końca ma sens, przez jakiś czas wszystko ma sens, przez jakiś czas, to wielbienie Chrystusa ma sens zawsze. Za parę miesięcy będzie 40 lat, jak poznałem Chrystusa i nie żałowałem ani jednego dnia, w którym chodziłem z Nim. Zresztą On sam powiedział, że kto pójdzie za Mną, nie zawiedzie się, nie zawstydzi się. W 1984 roku poszedłem na pielgrzymkę do Częstochowy. Pieszo, z przekonania. I chciałem ją poważnie potraktować. I powiedziałem, nie jedzcie lodów, nie oglądajcie telewizji, tylko maszerujcie i myślcie o klasztorze. I ja tak myślałem. I 2 tygodnie szliśmy na piechotę. I pewnego razu wieczorem ludzie nas zabierali do domów. Tych wszystkich, tych maszerujących. I mnie nikt nie zabrał. I myślę, ciekawe, jak ta noc będzie wyglądała, bo już wszyscy zniknęli, a ja tam zostałem na ulicy. I jakaś kobieta podchodzi i mówi, a ty jesteś malutki, to cię zmieszczę jeszcze u siebie. Wtedy wyglądam inaczej niż teraz. I wprowadza mnie do swojego domu. Ja mówię, co za szczęście, Boże, dziękuję ci. Otwiera drzwi i mówi, o, z tymi 2 chłopcami będziesz tutaj spał. A chłopcy, włosy stojące, kurtki poprzywane, glany, sięgnęli do plecaka, wyciągnęli magnetofon i 50 kaset z muzyką punkową, którą mieli. Poszli na pielgrzymkę dla rozrywki, tam nie chodziło o klasztor. W ogóle dzień przed mieli się urwać na inną imprezę. Ja się z nimi tam znalazłem. No i potem z jednym z nich się zaprzyjaźniłem bardzo. Ja wkrótce dostałem Biblię po tej pielgrzymce, zacząłem ją czytać. Parę miesięcy potem spotkałem mojego kolegę. Powiedziałem, że zacząłem Biblię czytać, mówi to niesamowite. Zaprosiłem go do kościoła na jakieś spotkanie i zaczęliśmy chodzić razem. Ostatecznie kolejne 20 lat spędziliśmy razem, pracowaliśmy w 5 różnych miejscach. W końcu wyjechaliśmy w 3 małżeństwa na misję do Kołobrzegu. Tam założyliśmy kościół, założyliśmy szkołę językową, która nas utrzymywała, w której mieliśmy w pewnym momencie 500 uczniów. Uczyliśmy 8 języków, mieliśmy 42 grupy, to była jedna z największych szkół na Pomorzu. I wiecie, ja się wychowałem na ulicy, w Słupsku, na ulicy Piekiełko 12-13. Naprzeciwko mieliśmy kotłownię. Dym akurat na wysokości mojego, komin był na wysokości mojego okna. Ten dym cały, mieliśmy wiecznie brudne okna. Ale przez te okna widziałem, jak do tej kotłowni ciągle coś panowie wchodzili, wychodzili. Wchodzili w stanie w miarę trzeźwym, a wychodzili w nietrzeźwym. Wiecie, i tak wszyscy dookoła żyli. Ja mieszkałem w bloku, w którym wszyscy pracowali w tym samym zakładzie pracy. W mojej klatce wszyscy pracowali w przedsiębiorstwie robót instalacyjno-montażowych, gdzie mój ojciec był kierownikiem. W drugiej klatce mieszkali ludzie z PBRoL-u. I jedyne, co pamiętam, że oni wychodzili rano do pracy i wracali pijani. I kontynuowali w domu. Takie były czasy. To było, To było szaleństwo. I ja dziś czułem, to jest nienormalne, tak nie powinno być. Ale wszyscy dookoła tak żyli. Ale mi było z tym źle, jak wszyscy dookoła żyją. I kiedy trafiła Biblia do moich rąk, ja złapałem oddech na duszy. Powiedziałem, jest normalny świat. Jakieś jest to coś, do czego moje serce lgnęło, a nie wiedziałem, co to jest. Teraz już wiem. To jest życie z Bogiem. Z Jego słowa płynie życie. Dzisiaj rano otworzyłem, Agata mówi, to jest niesamowite. Czytasz i po prostu co któryś werset łapie twoją uwagę, napełnia cię siłą, marzeniami, nadzieją. Także bez względu na to, jak człowiek jest sklapnięty, to za chwilę znowu chce mu się żyć. Zresztą tutaj dzisiaj było uwielbienie i tak myślę, co ja powiem tym ludziom tutaj dobrym. I dostałem tylko jedno przekonanie. Mam takie pragnienie, żebyście po tym spotkaniu wyszli stąd silni do tego, żeby na zewnątrz świecić dla Chrystusa. Żeby nie być świętymi tylko w Kościele, ale być świętymi wszędzie tam, gdzie jesteście. Świętymi są ci, których Bóg uświęca, których Jego obecność uświęca. W Biblii słowo święty nigdy nie odnosi się do osoby zmarłej. Zawsze do tych, którzy żyją. Także pozdrawiam wszystkich świętych w Starogardzie Gdańskim ode mnie i od mojej żony, która chciałaby tu być, ale jej nie ma. Kiedyś przyjedzie. Dobra, i ruszamy. Chciałbym rozpocząć od takiego stwierdzenia, które może was zdziwić, ale jest bardzo, bardzo prawdziwe. Chcę powiedzieć taką rzecz, że twoje życie z Bogiem nie jest twoją prywatną sprawą. Pamiętajcie, twoje życie z Bogiem nie jest twoją prywatną sprawą. Jest to wydarzenie o znaczeniu i doniosłości ogólnoświatowej. Cały świat spogląda na to, jak żyjesz z Bogiem i z utęsknieniem wyczekuje, abyś z Nim żył, abyś z Nim chodził. Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście. Gdybyś był tylko jeden, który znasz Ewangelię, spoczywa na tobie odpowiedzialność, żeby to słowo trafiło na cały świat, do wszystkich ludów, narodów, języków. Twoje życie z Bogiem nie jest twoją prywatną sprawą. My żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie się przyjęło z Chrystusem, to ja tak po cichu, w serduszku. Ja nikomu nie muszę się tłumaczyć z tego, w co wierzę. Ja nie muszę nikomu nic wyjaśniać. Ja z Bogiem. Wiecie, i to sprawia wrażenie, że ktoś jest pokorny. Ale to nie jest pokora według standardu Bożego. Dlatego, że według standardu Bożego mamy być miastem położonym na górze, którego nie da się ukryć. Tak Jezus zaplanował. Ja nie wiem, czy widzieliście zdjęcia z Bliskiego Wschodu, gdzie są wzgórza i tam nie ma za dużo roślinności, bo jest bardzo gorąco. I jak takie miasto jest tam wybudowane, to je widać z daleka, a w nocy to już je widać bardzo z daleka, z każdej strony. I Jezus powiedział, jesteście jak miasto położone na górze, którego nie da się ukryć i tak ma być. Wszyscy mają was widzieć i jak was zobaczą, gdy zobaczą wasze dobre uczynki, będą chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Odzwierciedlacie Jego chwałę, Jego łaskę. Musimy to rozumieć. Musimy to pojąć, że chrześcijaństwo nie jest chodzeniem do kościoła raz w tygodniu, żeby ocenić, czy muzyka była fajna, czy niefajna, czy kazanie było fajne, czy niefajne, tylko jesteśmy powołani do tego, żeby żyć z Bogiem 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. i przyjść do kościoła nie po to, żeby się reanimować, ale żeby przynieść życie, którego w ciągu tygodnia doświadczałem. Ja wiem, że różnie bywa, szczególnie w zimie, gdzie jest pogoda, nie ma słońca, nie ma witamin, różnie się czujemy. Ale ja mówię o ideale, do którego dążymy, a nie o tym, jak jest. Nie będziemy tworzyli teologii przez pryzmat naszego doświadczenia, tylko będziemy z naszym doświadczeniem dążyli do standardu, który wyznaczył Bóg. O Jezusie jest powiedziane, On powiedział o sobie, ja jestem światłością świata, kto pójdzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Każdy z nas wie, co to jest ciemność. Na pewno ktoś z was próbował iść do toalety w nocy po ciemku. To nie jest dobre doświadczenie. Moja żona ciągle ma jakieś guzy, siniaki na czole z tego powodu. I słyszę. I płaczę. I już wiem, że znowu to się stało. I Jezus w Kafarnaum po zejściu z pustyni, gdzie go diabeł kusił, jest napisane i zaczął nauczać na temat królestwa po raz pierwszy. I powiedział, naród pogrążony w ciemności ujrzał światło wielkie. Świat bez Boga jest pogrążony w ciemności. Ludzie robią różne rzeczy. Robią rzeczy złe. Robią rzeczy bardzo złe. Rozsmakowują się w źle. Dzieci tracą rodziców. Żony tracą mężów. Dzieją się bardzo złe rzeczy. Jezus mówi, naród pogrążony w ciemności ujrzał światło wielkie. Syn został nam dany. Po 4000 lat oczekiwania syn został nam dany. I on jest nazwany światłem. No i sprawa jest oczywista. Dany przez Boga. Mesjasz, Zbawiciel jest światłem. Ale Jezus powiedział bardzo niesamowitą rzecz w pewnym momencie. Powiedział, wy jesteście światłością świata. To jest mocne. On jest światłością świata i mówi o nas, że jesteśmy światłością świata. Kiedy jesteśmy z Nim, w Nim, kiedy wszystko z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko w naszym życiu, wtedy jesteśmy światłością świata, którego nie da się ukryć, bo jest jak miasto położone na górze. I te słowa są powiedziane do ludu Bożego, do każdego z nas, bez wyjątku. Nie jestem jednym z, jestem wybranym przez Boga, przed założeniem świata w Chrystusie, do doświadczenia o Ojcu, który jest w niebie. Świat jest pogrążony w ciemności, a my mamy światło. Mamy grupę u nas na Kaszubach. Przez wiele lat nie wierzyłem, że to jest możliwe. Kaszuby to takie Podhale północy. Tam są sprawy ustalone jasno na zawsze, kiedy się chodzi do kościoła i jak. Jest to lud bardzo, bardzo religijny, ale mają niesamowitą umiejętność łączenia życia z Bogiem, z piciem alkoholu. Zresztą jak w naszym kraju wielu ludziom pasuje. Mój tato jeszcze do tego łączył UFO i parapsychologię. I w takich klimatach wzrastałem i to wszystko mu pasowało. To była harmonia. Duch Święty, okultyzm, uzależnienie i wiecie, i Słowo Boże, to wszystko pasowało w jakimś takim rozdwojeniu żyjemy. I pewne rzeczy się nie da się pogodzić. Bo gdy Jezus powiedział do Mateusza, wstań i pójdź za mną, to oznaczało jedno. Zostaw swoje życie, bo ja ci daję nowe życie. Od teraz wszystko będzie nowe i inne. Nie będziesz żył jak wszyscy ludzie dookoła. Wiecie, trudno mieć trudno zagrzać otoczenie i mieć tą samą temperaturę, którą ma ono. Nie da rady. Jesteśmy powołani do innej rzeczywistości. A jesteśmy światłem. Aha, i mamy tą grupę na Kaszubach, którą wydawało mi się, że jest to w ogóle niemożliwe, że tam na Kaszubach się nie da skomunikować z ludźmi i Ewangelii głosić. Ale póki co, teraz po 4 latach mamy 10 osób, miejscami 12. Przychodzą osoby, gorszą się i odchodzą. Różne są powody. Ale teraz trafiła do nas kobieta tydzień temu. W ogóle pewna osoba zaprosiła mnie do live'a na Facebooku, żebym live'a, chciałbym wywiad zrobić, żebym o Pakistanie trochę popowiadał. Ja mówię, fajnie, super, czym więcej osób wie, tym lepiej. No i na tym live'ie zebrało się całe 7 osób. I ta dziewczyna się nie mogła odpalić, wiecie, tej transmisji. Mówi, kochanie, super, zaraz tutaj odpalamy. I ona nie mogła jej technicznie odpalić. Mówi, Jacek, jak to się włączało? I tam do męża. I tam wciskam, mówi, zaraz nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. Ostatecznie nie udało się odpalić tej transmisji. Pół godziny próbowała. Ale powiedziała jedno niesamowite zdanie. Witamy Manuelę z Łapalic. A mówię, hola, hola, jaka Manuela? Jakie Łapalice? Ja mieszkam w Łapalicach i nie wiem, żeby jakieś inne w Polsce jeszcze były. I okazuje się, że w Łapalicach mieszka wierząca dziewczyna. Ja z tą Manuelą się skontaktowałem. Ona mówi, tak, ja Agatę słucham od 2 lat. Mówi, dlaczego się nie skontaktowałaś z nami? Bo grzech. Ona mówi, wiem, no chciałam, dobra, przyjdę. I ona przyszła na tą grupę naszą. Okazało się, że jest kosmetyczką, że maluje paznokcie. Ja zawsze myślałem, że malowanie paznokci to jest głupia i niepotrzebna rzecz. Przepraszam, nigdy nie mogłem się dopatrzeć jakiegoś sensu w tym. I ta Manuela zaczyna opowiadać doświadczenia, że maluje paznokcie i opowiada tym kobietom o Chrystusie, a one tam dosyć długo muszą siedzieć, więc dosyć dużo są w stanie usłyszeć. No i do jednej kobiety mówi tak, ojej, te paznokcie tyle czasu zajmuje, że nie wiem, czy zdążę na Zooma. A tamta mówi, na jakiego Zooma? A spotykamy się co środę i modlimy się tam w gronie kilku osób. Mówi, ale jak się modlicie? No i ona zaczyna opowiadać Bóg, Biblia, Chrystus, zbawienie. A tak, ale to ciekawe, ale to ciekawe. I niedawno tą dziewczynę ochrzciła. Druga kobieta z Kaszub, to samo, robi jej paznokcie. Kobieta się tak zainteresowała. Ona wchodzi na wszelkie możliwe różańce, nowenny i te różne historie. Ostatnio przyszła do nas na grupę. Jak zaczęła nam opowiadać, jakie bogactwo życia duchowego mają Kaszubi, to po prostu aż nie mogłem uwierzyć. Na pewno widzieliście te obrazy, tak jak tańczą z nimi. To w ogóle to jest kosmos. Ta kobieta zaczęła Biblię czytać i mówi, ale przecież modlitwy do Maryi i Eucharystia to jest bluźnierstwo największe. Do takiego wniosku doszła. Nikt jej nie powiedział. Ona zaczęła Biblię czytać i po prostu jakieś takie objawienie. Kobieta, która ma 60 lat. Ma 60 lat, ma 7 dzieci. Wszystkie dzieci mają mężów i żony. Wnuków ma już kilkanaście. I ona jest w ogóle szefem tej całej ekipy. Mąż się pyta, gdzie my teraz będziemy chodzili? Ona mówi, jeszcze nie wiem. I przychodzi na każde spotkanie i my słuchamy, co ona mówi. Ona mówi, Bóg jest niesamowity. To, co się dzieje, jak Biblię czytam. On tak porusza moje serce. Chyba będziecie musieli mnie ochrzcić niedługo. A ona czyta dopiero od miesiąca. Mówi, przedwczoraj miałem spotkanie z panią z banku, bo mój mąż prowadzi firmę, koparki, spychacze i przyszła z banku, żeby tam jakiś kredyt ustalać. Przez godzinę o Chrystusie jej opowiadałam. Kobieta zaczęła płakać, a my patrzymy na nią i słuchamy jej. że ja jestem ewangelistą, ale po prostu ja za nie mówiłem, jak ona zaczyna mówić. Mówi, wczoraj kominiarz przyszedł, głosiłam Ewangelię. To jest coś takiego, że jak człowiek się czymś cieszy, to nie może milczeć. No, chętnie mówimy o tym, co jest w naszym sercu. Biblia mówi, z obfitości serca mówią usta. Są tacy ludzie w kościele, którzy nigdy o Chrystusie nie mówią. Nawet w kościele. Jest przerwa i lecą samochody, ekspresy do kawy i tak dalej. Są kościoły, w których trudno z kimś o Chrystusie porozmawiać. To jest jakiś taki, wiecie, cud nasz tutaj, religijny. Kiedyś przeprowadzano badania w Polsce. Okazało się, że więcej ludzi chodzi do kościoła, niż wierzy w Boga. W całej Europie coś takiego nie wyszło. Jest to pewien problem. Robimy rzeczy, wiecie, Abrahama mamy za ojca. Jesteśmy dumni z pewnych rzeczy, a Chrystus mówi, jak się nie narodzisz na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Bez względu na to, do jakiego kościoła nie chodzisz i jak bardzo nie masz pozytywnych odczuć względem twojego pastora i jak bardzo głośno nie śpiewasz i nie podnosisz rąk, jak się nie narodzisz na nowo, powiedział, wszyscy tak samo zginiecie, jak tych, na których spadła wieża w Syloe. Tu nie chodzi o chodzenie do kościoła w tym wszystkim. Tu chodzi o życie z Bogiem. Co mocne rzeczy. Żeby głosić Ewangelię, potrzebujemy radość w naszym sercu. Jeżeli ktoś nie ma radości w sercu, to jest takie przykazanie: radujcie się zawsze w Panu. Bez względu na to, czy masz powód, czy nie, to jest nakaz. Kiedy? Zawsze. Z jakiego powodu? Z powodu Pana. Radujcie się w Panu zawsze. Nawet jak ci się nie chce. Dlatego, że jak się zainteresujesz tym, co On zrobił, co On dokonał, jak w związku z tym wygląda twoja perspektywa przyszłości i nawet tego życia tutaj, to jest powód do radości. Owocem tej radości jest to, że chcemy się dzielić. Jest coś takiego, że jak rodzi się dziecko w rodzinie, to ono jest najmniejsze i z jakiegoś powodu najważniejsze. Ja nie wiem, czy u was też tak było, ale po prostu jak się rodzi to małe, to nawet elektryzuje sąsiadów. No, ale mają fajnie, mają takiego małego. Wszyscy się cieszą. Tak było, jak ty się urodziłeś. Nie pamiętasz, ale tak było. I ty też. Kościół jest rodziną. Potrzebni są tacy, 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 tacy i tacy. Wszyscy są tutaj potrzebni. Każdy ma coś unikalnego. A z miłości rodzą się kochane dzieci. I jest to tak, że gdy pojawia się dziecko, wszyscy zaczynają być szczęśliwi. Gdy ta kobieta się pojawiła w naszej grupie, to po prostu taka energia wstąpiła. Po prostu chcemy więcej takich osób, więcej takich kobiet. Chcemy więcej słyszeć. Chcemy więcej doświadczeń słyszeć Bożego działania. Jezus głosił zawsze na temat Królestwa Bożego. To jest bardzo ciekawe. Prawie wszystkie przypowieści były o Królestwo Boże podobne jest do. Królestwo Boże jest jak. I tam zaczął głosić na temat Królestwa Bożego. Co to jest Królestwo Boże? To jest przestrzeń, gdzie ktoś panuje nad kimś i tu w tym przypadku osobą panującą jest Bóg. I to jest bardzo ważna informacja, Dlatego, że Królestwo Boże nie jest koncepcją teoretyczną. To nie jest coś takiego, że my się spotykamy i sobie o tym pogadamy. Królestwo Boże jest praktycznym wymiarem panowania Boga i dlatego Jezus powiedział: idźcie i głoście, i każdy z nas wie, co to znaczy głosić. Słuchamy od lat tych treści. Potrafimy przypowieści opowiadać, całe fragmenty cytować, ale niekoniecznie te rzeczy penetrują nasze serce. Można się ich nauczyć, ale czasami to jest bardzo daleka droga z serca do mózgu. Jezus powiedział: idźcie, głoście Królestwo Boże, a po chwili dodał, na czym to polega. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wzbudzajcie zmartwych. Czyli to są praktyczne rzeczy. To nie jest coś tylko do mówienia od czasu do czasu, tylko to jest pokazywanie: Bóg jest tutaj i dzieją się rzeczy. Niedawno w Pakistanie, kiedy byłem w Pakistanie, wszystkie osoby wiedzą, ja z moją żoną jesteśmy misjonarzami w Pakistanie. To jest taki kraj, do którego się nie jeździ. Jest tam niebezpiecznie, tam nie ma co oglądać, tam jest potworna bieda, tam jest potworna przestępczość. I z drugiej strony bardzo dużo ludzi się nawraca i z wielką mocą działa Duch Święty. Prowadziłem niedawno spotkanie czwartkowe. Przyszło na nie 1000 osób. W większości muzułmanie. Głosiłem Ewangelię. Wezwałem ludzi, żeby oddali życie Chrystusowi. A potem modliłem się o uzdrowienie. I jest zdumiewające, ale za każdym razem po tej modlitwie ustawia się kolejka kilkudziesięciu osób, która opowiada najbardziej poruszające rzeczy, jakie tylko mogą być. Co Bóg dokonał. I wychodzą kolejne osoby na scenę i ja pytam pastora, proszę pastora, żeby mi tłumaczył, co oni mówią, bo oni mówili w języku urdu. On mi tłumaczył na angielski. I wychodzi kobieta i mówi, że 3 miesiące temu coś się stało, odeszły od niej siły. Ale do tego stopnia, że nie była w stanie chodzić do toalety i lekarze nie mogli ustalić, co jej jest. Po prostu była słaba. Bardzo, bardzo słaba. Nie miała siły chodzić. I usłyszała przez głośniki, że lecą, że jakieś odbywa się spotkanie i poprosiła, żeby pomogli jej wejść na dach. I ona z daleka, siedząc w fotelu, słuchała treści, które płynęły. Akurat ja modliłem się o chorych. I powiedziałam: połóżcie rękę tam, na część ciała, która jest chora. I ona położyła na głowę. Ja powiedziałam: Duchu Święty, przyjdź. I w tym momencie ona zaczęła odczuwać, jak wlewa się w nią fala. Fala potężna i wyraźna. I wraz z tą falą przyszły siły. I kobieta stanęła na nogi po paru minutach. O własnych siłach zeszła na dół, przeszła ulicami, szła około 300 metrów, przeszła przez zgromadzenie i weszła na scenę i powiedziała: 3 miesiące leżałam w łóżku, nikt mi nie mógł pomóc, przed chwilą Jezus Chrystus mnie uzdrowił. I to jest, wiecie, są mocne rzeczy. Są mocne rzeczy. To pokazuje, że chrześcijaństwo jest czymś więcej niż tylko chodzeniem do kościoła. Że głoszenie Ewangelii to coś więcej niż przekazywaniem tylko informacji. Ludzie muszą poznać Boga, który panuje w kościele i może panować w ich życiu osobistym. I mogą przyjść do Niego w każdej sprawie. Ja się wychowałem w kościele, w którym bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo czytania Biblii, bardzo dużo dyskusji, bardzo dużo pytań, ale wszystko się kręciło gdzieś tam w sferze intelektualnej. Po paru latach nikt już nie słuchał odpowiedzi na pytania w kościele, dlatego że było wiadomo, kto jakiej odpowiedzi udzieli, bo już przez ostatnie lata po 100 razy od ludzi odpowiadali tymi samymi pytaniami, czyli już ludzie byli znudzeni. Żeby urozmaicić, zaczęli żartować. Także to studium Biblii się głównie zamieniło w żartowanie, ponieważ czytanie Biblii straciło już, wiecie, swoją moc. Nie da rady oddzielić Biblii od obecności Ducha Świętego. Ja się w takiej rzeczywistości wychowałem, tej takiej teoretycznej, nie wiedziałem, że jest coś więcej. Mało byłem uczony, że mówienie językami to diabeł. Modlitwa o chorych to diabeł, to emocjonalność. Tak byłem uczony. A prawdą jest nabijanie głowy informacjami. No i to jest prawdą, że wiedza nadyma, a miłość buduje. I byliśmy mocno nadęci wtedy. I w roku 90 po raz pierwszy się zetknąłem z działaniem Ducha Świętego. To było parę miesięcy po tym, jak Polska odzyskała niepodległość, były wybory. W tamtym czasie jeszcze nam, Polakom, nie było wolno wyjeżdżać za granicę. W powijakach były te wszystkie rzeczy. Kształtowała się ta nasza państwowość na nowo. Ja w listopadzie 90 roku znalazłem się w Kalifornii. To nie będę opowiadał, jak do tego doszło, ale poleciałem do Kalifornii i trafiłem do kościoła, czegoś takiego nigdy nie widziałem, nawet na filmach. To był czas, kiedy nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, więc ludzie nie wiedzieli, jak się żyje gdzie indziej, tylko na filmie Kodżak można było zobaczyć, że jest jakiś inny świat, ale to był kiepskiej jakości film, także tam za dużo i tak nie było widać. I trafiłem do kościoła, w którym rok wcześniej było 700 osób. Jak ja tam byłem, to było 1500, a rok później było 2,5. Kościół był okrągły. I to był kościół tej denominacji, w której ja w Polsce się wychowałem. Kościół był okrągły, wielka scena, na scenie z 20 muzyków. Jakiś pianista jazzowy grał na fortepianie, nawet nie na pianinie, ani nie na keyboardzie, tylko na fortepianie. Wokaliści typu Whitney Houston. Ja patrzyłem na to wszystko, nie mogłem wierzyć. Wiecie, i nikt nie kasował za bilety. A to było po prostu takiej jakości. Wiecie, no czarna kobieta bierze mikrofon i po prostu trudno w to uwierzyć. Grupy dla młodych matek, dla kobiet w ciąży, dla osób uzależnionych od alkoholu, dla osób uzależnionych od narkotyków, dla nastolatków, którzy próbowali popełnić samobójstwo. Cała masa grup, gdzie ludzie ze łzami na kolanach płakali, wyznawali grzechy, Duch Święty przychodził z mocą. Ja te rzeczy zacząłem obserwować. Jakieś takie dziwne reakcje mi się pojawiła, że tak. Tak nie może być. To nie jest tak jak w moim kościele, gdzie organy są, gdzie są pieśni z 6 zwrotkami, które się śpiewa 3 razy wolniej niż powinno, a każdy śpiewa na inną melodię. Jakaś taka reakcja. Przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, które znamy i nie chcemy, żeby coś się zmieniło. Ale tam po 4 razie zaczęło do mnie docierać. Ja, może to tak powinno być, jak tutaj jest. Że jest normalnie, że ludzie do kościoła w ogóle chcą przychodzić. Że z kazania coś wynika. Że podczas uwielbienia Duch Święty przychodzi. Ja, może tak powinno być. I miałem pewien problem, ponieważ przyleciałem do Los Angeles takim starym rosyjskim samolotem. To jest w ogóle cud, że on doleciał. 17 godzin leciałem. Z Warszawy do Los Angeles leciał 17 godzin. I on przeleciał do Los Angeles, ale wracać miałem z Chicago. I mnie to wszystko przerastało. Miałem wtedy 20 lat i po prostu przerastało mnie myślenie o tym. Ja ledwo tu przyleciałem. Nie wiem, czy to wszystko, co oglądam, czy to sen, czy to prawda, czy to film. Po prostu te rzeczy przerastały po prostu możliwość mojego pojmowania, mojego słupskiego mózgu. No, i zaczął do mnie docierać, że niedługo wyjeżdżam i coś muszę zrobić. I do mojej znajomej mówię tak, słuchaj, czy mogłabyś zobaczyć, jakie są możliwości dojazdu z Los Angeles do Chicago? A ona mówi do mnie tak, ona nie wiedziała, o co chodzi. Ona mówi, $170 tydzień temu było 70, a w tym czasie w Polsce średnia pensja wynosiła $30 miesięcznie. Mój tato tyle zarabiał. Chodził na 8 godzin do pracy i zarabiał miesięcznie $30. I ona mówi, $70 tydzień temu, teraz 170. A wie, może byś zadzwoniła, dowiedziała się, jak sprawy samolotu wyglądają, bo czasami mają okazję. A ona mówi, tydzień temu było 270, teraz 650. I ja po prostu, siadło mi po prostu. Wiecie, jestem daleko od domu, jak co do mamy, a nie ma jak się dostać, nie wiadomo w ogóle co zrobić. Byłem załamany tą sytuacją. No i poszedłem na to ostatnie nabożeństwo. Gdzieś 5 dni potem miałem stamtąd wyjechać. Whitney śpiewa. I facet od fortepianu kończy się nabożeństwo. Pierwsza rzecz. Wstaje, idzie prosto do mnie i ściska mi rękę, mówi, mam na imię Chris. Ja po prostu nie mogę uwierzyć, że dotykam jego rękę, która przed chwilą grała tam. Naprawdę, byłem tak wstrząśnięty. I on mówi, słuchaj, jest wolą Bożą, że tutaj się znalazłeś. Mówi, czy wiesz już, dlaczego Bóg cię tu przysłał? A ja mówię, nie wiem. Mówi, niedługo się dowiesz. I ja na niego patrzę i mówię, o co tu chodzi? Facet wygląda takiego, który coś wie, czego ja nie wiem i nie wiem, dlaczego on wie coś, a ja tego nie wiem. Ja wtedy mówię, słuchaj, czy mogę się pomodlić o ciebie? A ja mówię, proszę, położył rękę, Duchu Święty, przyjdź. Zamknął oczy. Mija chwila, otwiera oczy, mówi, słuchaj, masz jakiś problem związany z wyjazdem z tego kraju. Czy mógłbyś mi powiedzieć, na czym on polega? Ja mówię, skąd wiesz? On mówi, modliłem się przed chwilą i Duch Święty mi powiedział, jak ci powiedział? On mówi, nie wiem. Pomodliłem się i taka informacja mi się wyświetliła, więc zapytałem ciebie. A wie, to jest niesamowite. Jak Duch Święty powiedział? Jak mógł powiedzieć o czymś, co jest w moim życiu? I ja mu powiedziałem tą całą historię i on mnie pyta, chcesz jechać autobusem czy lecieć samolotem? Mówi, ale jak samolotem? Samolot kosztuje $650. Mówi, ja ciebie pytam, czy chcesz jechać autobusem czy lecieć samolotem? Ja mówię, no pojadę autobusem, bo bilety są tańsze. On mówi, tym się nie przejmuj. Tylko powiedz, jak chcesz pojechać. Mówi, to autobusem. Ostatecznie jechałem z Los Angeles do Chicago 54 godziny. I przeżyłem coś, czego na filmach nie widziałem nigdy. W każdym razie wróciłem do Polski. W tym czasie studiowałem w seminarium duchownym. Miałem grecki, hebrajski, ale nie uczyli, jak się modlić o chorych. Nie uczyli, jak Ewangelię się głosi. To wiecie, to było cały czas a to słowo, a to. Uczyliśmy się, jaka jest różnica pomiędzy usprawiedliwieniem z wiary, a poprzez wiarę. Nad takimi rzeczami się zastanawialiśmy. Czy zbawienie jest z wiary, czy poprzez wiarę? I ja zacząłem moim kolegom opowiadać, co doświadczyłem tam w tym kościele. Słuchajcie, było takie chłonięcie, był taki cug, że przebudzenie w seminarium wybuchło. Ludzie zaczęli się modlić o chorych, demony się zaczęły manifestować. Jakaś taka była gotowość pod skórą i taka tęsknota i takie poczucie, że jest coś więcej, że musi być coś więcej, że gdy ludzie usłyszeli, że jest coś więcej, to powiedzieli, Boże, my tego chcemy. I się zaczęły dziać rzeczy. Jakiś czas potem miałem zdarzenie. Miałem kolegę w pokoju, który był z Australii. W dalszym ciągu średnia pensja wynosiła $30 miesięcznie. On był w moim wieku, miał 21 lat. Przyjechał z Sydney. bo chciał w Polsce uczyć języka polskiego. Zapłacił 2000 dolarów za rok nauki języka polskiego w Krakowie. Kupił sobie BMW 520 i jeszcze na mieszkanie w Warszawie mu zostało. Miał 21 lat. Takie były, wiecie, relacje cenowe. I pewnego razu w centrum Warszawy skasowałem mu ten samochód. Na amen. Dzień wcześniej skończyło się ubezpieczenie. I popadłem w problemy finansowe. Aczkolwiek on bardzo ładnie zareagował. Jak dowiedział się o tym, przez chwilę nic nie mówił, a potem powiedział: dzięki Bogu, że żyjesz. I nigdy potem już nie rozmawialiśmy o tej kwestii. Miałem mu pieniądze oddać. Tylko teraz jak oddać parę tysięcy dolarów, jak, wiecie, gdybym poszedł na pełen etat w Polsce. Wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i tam szukałem pracy, ale nie mogłem znaleźć, bo trafiłem w środowisko dobrze wykształconych Amerykanów, którzy nie mieli zielonego pojęcia o tym, o takiej pracy, jakie ja szukałem. Nawet nie wiedziałem, jaką powinienem znaleźć. I przez 8 miesięcy mieszkałem w Waszyngtonie i pewnego razu dzwoni kobieta, mówi: słuchaj, mam pracę dla ciebie. A mówię: super. Ona mówi: ale to jest sprzątanie hipermarketów w nocy. Mówię: no w nocy zwykle wolę spać, albo jak trzeba pracować, to będę pracował. Ona mówi: i to jest na Florydzie. A ja mówię: daleko, ale dobra, pojadę. I ona pożyczyła mi pieniądze, kupiłem bilet, jechałem 35 godzin i myślę: a jak nie wyjdą na dworzec ci faceci, którzy mnie zaprosili, a wiecie, nie było komórek, nie było, to wszystko na zasadzie: pamiętaj, że za tydzień o tej porze, i zdaje się na jego pamięć. Ja jadę i myślę: jak oni nie wyjdą, to będzie katastrofa. No i przyjeżdżam, wyszli i nie wiem, czy to nie było większą katastrofą, niż to, gdyby nie wyszli. Dwóch Polaków. Jeden był na rencie, drugi żył z jego renty. Głównie tym, czym się zajmowali, to było ciężkie picie. Odpalali papierosa od papierosa, szklanka za szklanką i po prostu padali tam, gdzie wiecie, gdzie skończyli. Dochodzili do siebie i pili dalej. Słuchajcie, to były osoby, które w domu, które w Polsce miały rodziny. I dzieci chodziły do szkoły i mówiły: a mój tatuś w Stanach Zjednoczonych mieszka. I bardzo wiele takich rodzin było tu i tam. Więcej nie będę opowiadał, co oni tam robili. Całe mieszkanie było wytapetowane rozkładówkami z magazynów dla panów. Po prostu to był horror. Ja tam miałem być 2 dni i się stamtąd wynieść. Papieros za papierosem. Ja w nocy nie mogłem spać, nie można było uciec od tego dymu, nie można było uciec od przekleństw, od filmów pornograficznych, które oglądali. Po prostu to był jakiś dramat. Ja próbowałem znaleźć jakiś kościół, ale to była bardzo biedna dzielnica, gdzie ulice pod kątem prostym w każdym kierunku i papierowe domy. I któregoś razu w niedzielę jeden z nich przychodzi, kopie mnie i mówi: ty papież, wstawaj, idź do kościoła. Tak mnie ochrzcili, bo próbowałem ich sprowadzać na proste drogi pańskie, ale się nie udało. I pomyślałem: a może faktycznie powinienem skutecznie poszukać jakichś kościołów. No i chodziłem za 4 godziny i słyszę muzykę, jakąś znajomą muzykę. I patrzę, mały kościół stoi i wchodzę do środka. I trafiłem na ten moment, kiedy pastor machał marynarią nad głową. A potem rzucił na ziemię i chodził po niej. Nie, wasz pastor takie robi? Nie, on marynarek nie nosi. Ale to było, wiecie, to było jak na filmach. No i po tym nabożeństwie podchodzi do mnie cała masa ludzi i mówi: co ty tutaj robisz? Ja mówię: słuchajcie, pomóżcie mi. Mieszkam z dwoma facetami, z którymi nie da się mieszkać. Ja miałem 24 lata, klęczałem na kolanach i ryczałem, po prostu ryczałem. Mówię: Boże, dlaczego się znalazłem w takich warunkach? Jak to jest możliwe, że człowiek, który powiedział tobie tak, teraz przechodzi przez takie piekło? A oni mówią: ale super, że tu przyszedłeś, pewnie, że ci pomożemy. Jesteśmy kościołem, po to kościół istnieje, żeby pomagać. I pastor poprosił, żebym przyszedł do niego we wtorek. Poszedłem do niego, porozmawialiśmy trochę. Ładuje mnie w samochód, to był początek lutego. Jedziemy kilka tam ulic. Zatrzymuje się przed białym domem. Puka. Otwiera kobieta. Jeansy, koszula flanelowa, czerwona, długie rude włosy, lat 65 i ma na imię Gina. Mówi Gina. No i wchodzimy do środka, no rozmawia z tym pastorem. W pewnym momencie wchodzimy do sypialni, duża sypialnia, biała, cała biała. Łóżko podwójne białe, białe firanki, biały gruby dywan. Słońce wpada do środka, jest jeszcze jaśniej. Ona mówi, czy ci się tutaj podoba? A ja mówię, tu jest jak w niebie. A ona mówi, widzę, że ci się nie podoba. Otwiera drzwi z tej sypialni, wchodzimy do ogrodu. W ogrodzie na jednym drzewie wiszą pomarańcze dojrzałe, na drugim inna odmiana dojrzewa, na trzecim pierwszy raz w życiu zobaczyłem papaję. U sąsiada za płotem banany rosną. Ja na to wszystko patrzę, po prostu wiecie, nie mogę uwierzyć w to wszystko. Na tych drzewach owocowych w donicach kwiaty wiszą. I wtedy patrzę, a tam stoi tabliczka na dole i napisane Eden. Wszystko się zgadzało. W środku tego grodu stał taki mały domek. Wchodziło się po schodach na małą przeszkloną werandę, taką z metr na 2,5. Z tej werandy do sypialni, taka z 3 metry na 3 metry i łazienka 1,5 metra na 1,5 metra i ona mówi, czy tutaj ci się podoba? To jest w ogóle najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem. Ona mówi, tutaj będziesz mieszkał. I mówi, nie, nie mogę tego przyjąć od ciebie. A ona mówi, tutaj będziesz mieszkał. I ja na nią patrzę i widzę w niej wielkie przekonanie. Ona mówi, Jezus Chrystus chce się tutaj z tobą spotkać. I mnie ciarki przeszły, bo ona powiedziała to z takim przekonaniem, że widziałem, że ona coś wie. I po chwilę dodaje, mówi, oprócz tego będę dla ciebie gotowała, prała i sprzątała. A ja mówię, nie, na pewno tego nie będziesz robiła, to niemożliwe. A ona mówi, będę to robiła, dlatego, że dla mnie najwyższym przywilejem zająć się osobą, którą przysłał mi Bóg. I ciarki mi przeszły jeszcze bardziej. I ona sobie poszła. Ja zostałem w tym mieszkaniu. I ostatecznie zostałem ponad 2 miesiące tam w tym domku. I zgadnijcie, co się stało. Jezus Chrystus spotkał się ze mną. Może nie wydarzyło się nic takiego nadnaturalnego, wielkiego, ale moje serce zmieniło kierunek. Zacząłem być inną osobą. To stał się punkt odniesienia dla mnie na kolejne lata mojego życia. I z tą Giną chodziliśmy do tego kościoła, do którego trafiłem. I Gina mówi tak, oni w ogóle Ewangelii nie znają. Oni w ogóle nie rozumieją, o co w chrześcijaństwie chodzi. I bardzo ta kobieta przeżywała to, co tam się dzieje. Mówi, ale jak? No taką muzykę mają. I marynarą pastor machał. Jak nie rozumieją? I ona strasznie bolała nad stanem duchowym tego kościoła. I któreś soboty czy niedzieli pastor mówi tak, przyjdźcie dzisiaj o 17, coś ważnego mam wam do powiedzenia. Ona tak na mnie patrzy, mówi, aha, ciekawy znak, musimy iść. Przychodzimy o godzinie 17, kościół się cały zebrał, wszyscy czekają, mija 17, nic się nie dzieje, już parę minut po, 10 po, w końcu wychodzi pastor, staje za kazalnicą, zaczyna przemawiać, nie, zaczyna się patrzeć na wszystkich, trzyma kazalnicę, w pewnym momencie zaczyna drżeć cały, jego ręce, jego całe ciało zaczyna drżeć i już widać, że nie trzyma kazalnicy, tylko trzyma się kazalnicy i w pewnym momencie pada na ziemię. Nie powiedział ani jednego słowa. W tym momencie ludzie zaczęli wybuchać płaczem w ławce, w jednej ławce, w drugiej ławce. Tu ktoś padł na ziemię, tu ktoś zaczął mówić językami, tu ktoś zaczął krzyczeć, zawodzić. I Dżyda mówi, w końcu przyszedł Duch Święty i zaczął robić porządki. I ten kościół bardzo się zmienił. Chodziliśmy tam w dalszym ciągu i to już było coś innego. To już nie było machania, wiecie, marynarą, tylko było po prostu módlmy się, szukajmy woli Pana, szukajmy Jego twarzy. A oprócz tego Gina zaczęła mnie jeszcze zaprowadzać do takiego, na spotkania pewnego ewangelisty, który służył uzdrowieniem. To spotkania się odbywały w środę o godzinie 19 i rzadko kiedy się kończyły przed północą. To przychodzi z 300-400 osób na to spotkanie. I to było coś niesamowitego. Facet podchodzi do ludzi, którzy byli niewidomi, z całkowitym spokojem, bez żadnej paniki. A co teraz? No wiecie, no tak ciężki przypadek, ktoś nie widzi. Nie, on podchodził z uśmiechem, zaczynał mówić do tej osoby i w pewnym momencie mówi, spójrz na mnie. I ta osoba zaczynała widzieć. I te rzeczy się działy, potężne rzeczy, jedno po drugim. I Gino mówi, tak kościoły powinny wszystkie wyglądać. I w tym czasie odwiedzaliśmy takie młode małżeństwo i oni byli bardzo pozytywni na odnośnie Ewangelii. I muzyka, i filmy, i nabożeństwo, i bardzo to lubili. I ten chłopak bardzo lubił piwo pić. I wiecie, to wszystko mu pasowało. To wszystko mu pasowało tam. I ona strasznie bolała, mówi, on nie poddają się Bożemu prowadzeniu. Nie poddają się Bożemu prowadzeniu. I któregoś razu udało się jej zaprosić ich na spotkanie tego ewangelisty. On się nazywał Billy Bark. W dalszym ciągu na YouTubie go można znaleźć. No i ten mężczyzna przemawia, tutaj prowadzi spotkanie, przemawia, śpiewa, wielbi Boga, nagle przerywa i mówi tak. Ci młodzi ludzie, tam spod ściany, z końca, podejdźcie tutaj. I oni podchodzą i mówi, jak długo będziecie opierać się Bożej obecności, jak długo będziecie kpić z tego wszystkiego, z czym macie do czynienia, jak długo będziecie lekceważyć Jego świętość. I oni się przestraszyli. Mówi, podnieście ręce. I facet nad nich nie dotknął. Ona padła, on padł, zaczęli płakać, zaczęli wyznawać grzechy i powstali jako nowi ludzie. I te rzeczy się działy, wiecie. I ja patrzyłem i wracałem o północy i notatki jeszcze robiłem z tego wszystkiego, co ja tam widziałem. Potem wróciłem do Polski. Pewna szkoła językowa poprosiła mnie, żebym uczył języka angielskiego. Ja im zacząłem opowiadać to, co tam widziałem w Stanach Zjednoczonych. Oni mówią, ale pan powinien to książkę powinien pan napisać z tymi historiami. No i wyszła książka 320 stron, dlatego że przywiozłem do domu 700 stron notatek z tego wszystkiego. I co najciekawsze, że tą książkę wydał ten kościół taki, w którym byłem, który, wiecie, uważał, że modlitwa językami to jest diabeł i tak dalej. Oni tą książkę wydali, a ona 2/3 o Bogu działającym w mocy była. Także to spotkanie wtedy na Florydzie z tą Giną sprawiło, że po raz pierwszy stanąłem duchowo na nogi w Bożej mocy. Do tej pory byłem takim młodym chłopakiem, który wstydził się powiedzieć 3 zdania o sobie jakby w gronie 10 osób, bo się wstydziłem, bo wszyscy będą na mnie patrzyli. I chwilę potem trafiłem do pewnego kościoła tam na Florydzie. To był kościół dla czarnych. Znaczy nie wiem, czy był dla czarnych, ale tam byli sami czarni. Biały to byłem tylko ja i gość, który coś tam jeszcze robił. I oni mówią, o słuchajcie, bracie, siostry, mamy gościa z Polski, ale Bóg jest dobry dla nas. Chwała Panu, chwała Panu. Bracie, czy możesz kazanie za tydzień wygłosić? I ja się przestraszyłem, bo było 400 osób. I chciałem powiedzieć, nie, ja nie potrafię wygłaszać kazań, ja Ja się wstydzę, a za chwilę Duch Święty mówi, doświadczyłeś tak wielkich rzeczy, że to już nie jest twoja prywatna sprawa. Po prostu masz iść i opowiadać o tym, a ja będę z tobą. Ja powiedziałem, dobrze. I tydzień potem zapowiadają mnie, jak Billy Grahama. Ja siedzę w pierwszym rzędzie. Mówią, o bracie, siostry, zapraszamy naszego gościa z Polski. Wyjdź, bracie, i głoś tutaj. I ja się nie denerwuję. Ani nie czuję radości, ani się nie denerwuję. Wychodzę za pulpit i zaczynam opowiadać, co Bóg zrobił. A oni zaczynają krzyczeć, chwała Panu, Bóg jest dobry. Niektórzy wstawali i tańczyli. A ja przemówiłem, oni tańczyli. Tak w kościołach tych czarnych jest często. Nie we wszystkich tak jest. Tam tak było. I powiedziałem amen i zdałem sobie sprawę, że właśnie wziąłem udział w jakimś cudzie wielkim. Ja nie byłem w stanie się przedstawić, a teraz przemawiam do tak dużego grona po angielsku, mówię mocne rzeczy, a oni są absolutnie trafieni. I Duch Święty mówi, to, co teraz się rozpoczęło, tak już teraz będzie. Jeżeli będziesz mi wierny, jeżeli będziesz mi posłuszny, ja ciebie będę prowadził. Twoje lęki już są nieistotne, dlatego że daję ci moją odwagę. I wróciłem do Polski i faktycznie się zaczęły dziać nowe rzeczy, wielkie rzeczy, tak wielkie, że wkrótce z kościoła mnie wyrzucono. Tego takiego, wiecie, tego konserwatywnego takiego. Ale zyskałem nowych braci, sióstr, których serce biło w tym samym rytmie, co w moim. I opowiadam te wszystkie rzeczy tutaj jako zachętę dla was, szczególnie, że jest tutaj dużo młodych osób i przechodzicie przez różne rzeczy, chodzicie do szkoły, tam ludzie różnymi rzeczami żyją, różne rzeczy oglądają. Często nie jest wam łatwo znaleźć osoby, która mogłaby zrozumieć to, co dla was jest najważniejsze. Opowiadam te rzeczy, bo Pan ma plan dla was. On was poprowadzi dalej, niż wasza wyobraźnia jest w stanie wymyśleć. Kiedy mieszkałem w Słupsku, w życiu nie sądziłem, że w takim miejscu mógłbym się znaleźć. Stało się to tylko dlatego, że powiedziałem Bogu tak i byłem konsekwentny na Jego drodze. To nie to, że się teraz chwalę, ale w życiu nie miałem jakiegoś tąpnięcia duchowego, w którym kwestionowałem, czy to ma sens, czy dalej iść tą drogą. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Byłem słabszy, byłem silniejszy, ale zawsze miałem bojaźń Bożą, gdzie wiedziałem, w którym miejscu Bóg się znajduje i że On jest najważniejszy. I gdy pewnego dnia mnóstwo, po tak zwanej mowie eucharystycznej, mnóstwo ludzi odeszło od Jezusa, Jezus się skierował do Jego uczniów. I czy wy chcecie ode mnie odejść? A oni mówią, Panie, Ty masz słowa życia, do kogo innego moglibyśmy pójść? Po prostu nie ma gdzie, nawet nie ma w przybliżeniu na tej planecie niczego, co napełniałoby nasze życie takim sensem, jak to, gdy jesteśmy z Nim połączeni. Także Bogu niech będzie chwała, powstajmy wszyscy na nasze nogi, chciałbym się teraz pomodlić. Ojcze Wszechmogący, ja Ci, Panie, dziękuję, że możemy mieszkać w tym kraju. Dziękuję Ci, Panie, za zdrowie, które mamy, za to, że mamy ręce, nogi, głowy, możemy myśleć. I Panie, mówimy teraz Tobie, że pragniemy widzieć Twoje królestwo wstępujące w mocy na nasze miasta, nasze wioski, nasze ulice, na nasze szkoły, na te bloki, w których mieszkamy, na naszych sąsiadów. Ojcze, nie chcemy się upodabniać do ludzi tego świata. Nie chcemy żyć tak, jak oni żyją, tylko po to, żeby nas lubili i mieć z nimi wspólny język. Panie, daj nam świętą odwagę, żeby oni, patrząc na nas, mogli oddawać Tobie chwałę, jedynemu prawdziwemu Bogu i oddawać swoje życie Tobie. Panie, łącz nas z ludźmi, z którymi będziemy mogli w naszych mieszkaniach oddawać Tobie chwałę i codziennie otrzymywać nowy, świeży pokarm duchowy od Ciebie. I Panie, daj nam pokój, daj nam, Panie, mądrość, bojaźń Twoją na każdą chwilę. Daj nam dobre słowa dla ludzi, których będziemy po drodze spotykali, abyśmy mówili rzeczy właściwe. Nie te, które są śmieszne, nie te, które są atrakcyjne, tylko te, które są właściwe. Żebyśmy trafiali do serc ludzi. I czekamy, Panie, na Twoje przyjście, kiedy już na wieki będziemy z Tobą, na wieczność, razem, wielbiąc Cię wspólnie z aniołami. Panie, Ci dziękuję za ten kościół tutaj w Starogardzie Gdańskim. To jest, Panie, wielki cud, że jest takie miejsce, gdzie można się spotkać, gdzie możemy mieć braci i siostry, wspólne tęsknoty za Tobą, że się rozumiemy. I choć nas nie jest dużo, to mamy rodzinę. Jest to tak piękne miejsce. Dziękuję Ci, Panie, za ten zespół uwielbienia. Tak wiele miast się zmaga z tym, żeby mieć muzyków, a tutaj jest ich tak wielu. I są ludzie, którzy kochają Ciebie. Ja, Panie, błogosławię teraz każdą osobę, która tutaj jest. Ojcze, proszę Cię, żeby Twój Duch stąpił z Twoją świętą odwagą, aby oni byli dzielni, nie tylko kiedy przychodzą w kościele, ale też tam, gdzie się znajdują, wśród swoich kolegów, koleżanek, w pracy, w szkole. Panie, daj im sposobność do wydania świadectwa, do powiedzenia o tym, co uczyniłeś w ich życiu. A uczyniłeś, bo oni są tutaj, a nie leżą teraz w łóżku oglądając telewizję. Panie, świętą Twoją odwagę proszę dla nich wszystkich. I dziękuję Ci za Twoją odpowiedź. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.